Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 22 września. W sobotę odbyła się konwencja PO w Płońsku, w trakcie której Donald Tusk postanowił wrócić do narracji symboliki chadecko-ludowej. O tej konwencji powiedziano już wiele. Wiele też ciągle mówi się o efekcie Tuska, czyli o skoku sondażowym PO, który nastąpił po powrocie byłego premiera do polskiej polityki. Oraz o tym, czy i jak ten powrót zwiększył poparcie dla PiS. Dziś rozmawiam z Joanną Sawicką i Wojtkiem Szackim o opozycyjnej kwadraturze koła. Zapraszam na nasłuch. Joanna, może zacznijmy od wydarzeń najświeższych, czyli od Tuska całującego chleb w Płońsku, w którym byłaś i które to całowanie widziałaś. Czy i jaki wpływ na scenę polityczną będzie miał ten ludowy zwrot przez Rufę? Czy uważasz, że Donald Tusk reaguje na wydarzenia i na sondaże, czy poszukuje drogi i za miesiąc skręci, nie wiem, na przykład w kierunku kosmopolityczno-progresywnym, a za dwa miesiące liberalno-wolnościowym? Jednym słowem, to co staram się dowiedzieć, to czy twoim zdaniem Tusk wyznaczył kurs docelowy dla Platformy i z tym przekazem i w tym kierunku będzie szedł na najbliższe wybory.
To, czy to będzie miało wpływ na scenę polityczną, ten ruch, to znaczy zależy od tego, czy on okaże się skuteczny. Bo to, że Tusk na swoim przemówieniu w Płońsku zapowie skręt w prawo i zawalczenie o poparcie ludzi mieszkających w mniejszych miastach, jeszcze niekoniecznie oznacza, że ci ludzie w mniejszych miastach od razu zaczną popierać Platformę. Czy to jest kierunek długofalowy? Wydaje mi się, że tak, bo nie od dzisiaj wiadomo, że po prawej stronie sceny politycznej jest po prostu więcej wyborców niż po stronie lewej. Oczywiście ta prawa strona jest mocno zagospodarowana przede wszystkim przez PiS. Natomiast wydaje mi się, że po tej stronie dla Tuska przeciwnicy są zarazem ważniejsi i trudniejsi i woli się na tym etapie ugruntować właśnie tutaj, a następnie dopiero ewentualnie walczyć o tę łatwiejszą dla niego, czy łatwiejszą dla Platformy lewą stronę sceny politycznej. To znaczy teraz chce urosnąć jeszcze zapewne dodatkowo, a przynajmniej nie stracić wyborców, którzy przyszli do niego od Hołowni, a być może przyciągnąć jeszcze kolejnych oraz zawalczyć takich centroprawicowych wyborców PiS, którzy siłą rzeczy zmęczyli się tą władzą. Natomiast po stronie lewej myślę, że wszyscy widzimy, jak słaba obecnie jest lewica, a Donald Tusk, a właściwie sama Platforma, ma tutaj bardzo duży atut w postaci Rafała Trzaskowskiego, póki jest jeszcze w Platformie, który jest bardzo popularny wśród wyborców lewicy i w razie czego za jego pomocą będzie mu stosunkowo łatwo przyciągnąć lewicowy elektorat na dalszym etapie, już jeżeli uda mu się ugruntować właśnie po tej centroprawicowej stronie sceny politycznej.
Ja mam tak, że to nie był skręt Tuska w prawo, tylko ewentualnie korekta kursu Platformy, tego wielkomiejskiego lewicowego, czy też lewicującego kursu Platformy, który się kojarzy trochę z Borysem Budką, a bardziej jeszcze z Rafałem Trzaskowskim. Natomiast Tusk nadał temu swojemu przemówieniu pewną karykaturalną wręcz formę, niepasującą do niego w szczegółach. Natomiast jeśli chodzi o sam rdzeń tego przemówienia, no to myślę, że to był cały Tusk, bardzo konsekwentny, sięgający niejednokrotnie do retoryki konserwatywnej w przeszłości. I myślę, że to było jakoś tam rymujące się z tym, jaki Tusk jest naprawdę. Przypominam sobie też jego wypowiedź o małżeństwach homoseksualnych z kampusu olsztyńskiego, zapytany przez jednego z młodych ludzi, kiedy ten młody człowiek będzie mógł wziąć ślub ze swoim chłopakiem. Donald Tusk udzielił odpowiedzi innej niż by udzielił Rafał Trzaskowski. Na przykład mianowicie powiedział, że zmiany w prawie powinny iść w ślad za zmianami społecznymi i że na razie nie ma akceptacji w społeczeństwie dla małżeństw homoseksualnych. W związku z tym na razie to, co może zaoferować, to jest poparcie dla związków partnerskich. I to jest tak naprawdę bardzo konserwatywne podejście do stanowienia prawa, a nie lewicowe. Więc ja myślę, że to jest właśnie taki Donald Tusk, jakim go zapamiętaliśmy sprzed lat, który mówił o sobie, że ma w sobie i trochę konserwatysty, i trochę socjaldemokraty, i pewnie najwięcej liberała. Więc to jest jedna rzecz, ta korekta kursu Platformy, bo sądzę, że Donald Tusk uznał, że po tych 2,5 miesiąca od powrotu wielkie miasta i tak już są mniej więcej jego, że ten elektorat wielkomiejski się od Platformy nie odwróci, że Szymon Hołownia przestał być zagrożeniem i w związku z tym należy teraz szukać nowych wyborców. No i stąd to przemówienie.
Czyli jednym słowem uważacie, że jest to raczej narracja ofensywna, mająca na celu zdobyć nowych wyborców, abstrahując od tego, na ile to rzeczywiście jest spójne z poglądami i przekonaniami Donalda Tuska, a nie defensywne, to znaczy to nie jest reakcja na potencjalne spadki sondażowe, na sytuację, w której jednak ta Platforma jest ostrzeliwana przez propagandę rządową, przez oponentów z PiS-u, przez Konfederację za zbyt progresywne podejście. W sensie to, co staram się dowiedzieć, to jest na ile to jest nastawione na obronienie tego poparcia, które jest teraz, a na ile to jest rzeczywiście plan ofensywny, który ma na celu przyciągnąć nowych wyborców do Platformy.
Myślę, że cel jest zarówno ofensywny, jak i defensywny. To znaczy na pewno Tusk, jeżeli chce iść bardziej na prawo, to musi przekonać tych, którzy, czy pokazać tym, którzy go atakują, że ich oskarżenia o nadmierne lewactwo, powiedzmy, są niekoniecznie podstawne. Natomiast ja tutaj widzę bardziej ofensywę tak naprawdę. To znaczy Platforma od dawna ma wizerunek partii wielkomiejskiej, która ma wysokie notowania tak naprawdę wyłącznie w metropoliach i która jest słaba na prowincji. I jeżeli Tusk chce zbudować partię z poparciem na poziomie 30% czy nawet więcej, która ma przejąć władzę od PiS w kolejnej kadencji, to musi się ugruntować w tych mniejszych miastach. Czyli to jest wyjście po prostu po nowych wyborców. Pytanie, czy to się uda, bo nie jest pewne, czy Platforma będzie potrafiła być dla tych wyborców wiarygodna.
Na pytanie, czy to był ruch ofensywny, czy defensywny, odpowiem, że to był ruch w miarę racjonalny i w sumie jednak przewidywalny chyba, chociaż o tym nie rozmawialiśmy, mogę sobie tylko pluć w brodę, ale jest to z jednej strony dostosowanie przekazu do dominujących nastrojów partii, bo jak my myślimy o Platformie, to często patrzymy głównie na posłów, a często nawet na posłów nie tyle Platformy, ile czy to z partii koalicyjnych, Zielonych, Inicjatywy Polskiej, Nowoczesnej, czy też takich niezrzeszonych wolnych elektronów jak Franek Sterczewski czy Klaudia Jachira. A tymczasem Platforma w swojej wielkiej masie, to jest 20 tysięcy mniej więcej członków, i to są głównie jednak ludzie o dość konserwatywnych przekonaniach. Rozmawiałem teraz z dwoma posłami Platformy, którzy mówili, że działacze z nimi związani z regionów są zachwyceni tą przemową Donalda Tuska, bo to są ludzie, przeważnie mężczyźni, przeważnie po 50, często z przeszłością w AWS-ie, w SKL-u, w partiach konserwatywnych i im się nie podobał ten kurs Rafała Trzaskowskiego, nie mówiąc o tej polityce takiej happeningowej, jak często jest nazywana Klaudii Jachiry czy Franka Sterczewskiego, która z kolei pewnie bardziej się podobała młodym ludziom w wielkich miastach. I Donald Tusk tym swoim ruchem, tym przemówieniem próbował nadać większą powagę partii, a z drugiej strony to był ruch skierowany do wyborców, a więc nie tylko do partii. Teraz Platforma dostrzega pewną grupę wyborców, która niedawno jeszcze, powiedzmy rok temu, popierała PiS, później od PiS-u odpadła z różnych powodów, między innymi z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. I ci ludzie się zaczęli tak pałętać po scenie politycznej. Część z nich być może poszła do Szymona Hołowni, część z nich w ogóle nie chce teraz głosować. Być może ktoś zainteresował się Platformą, a część już z nich wróciła teraz do PiS-u. Natomiast jest to elektorat dość płynny i jeden z moich rozmówców wrócił, opowiadając o tym elektoracie, do wyborów prezydenckich z 2015 roku, gdy Paweł Kukiz odegrał rolę śluzy między wyborcami Platformy a wyborcami PiS-u. Paweł Kukiz po prostu przyciągnął część ludzi niezadowolonych z Bronisława Komorowskiego i z Ewy Kopacz w pierwszej turze, a potem w drugiej oni zagłosowali już tak niejako z rozpędu na Andrzeja Dudę. I teraz rolę Pawła Kukiza i tej śluzy ma odegrać Szymon Hołownia. I to jest nadzieja Platformy. Nie wiadomo, czy spełnialna, ale w tę stronę partia zdaje się wiosłować.
Jest jeszcze ten wątek samorządowy tych miast burmistrzowskich, prawda?
O miastach burmistrzowskich wspomniał Tusk w tym właśnie płońskim przemówieniu. Ich jest ponad 800 i w większości z nich rządzą burmistrzowie niezależni. I myślę, że oni mogą być potencjalnym sojusznikiem Platformy. Oni pewnie często mają poglądy bliskie PiS-owi, ale z jakiegoś powodu do PiS-u nie należą i czasem są też przez PiS zwalczani. I Donald Tusk w swoim przemówieniu połączył ten zwrot chadecko-ludowy z obroną samorządności i z obroną przede wszystkim władz lokalnych przed władzą centralną, która ogranicza prawa samorządowców, ale także oskubuje ich finansowo. Jeśli udałoby się Platformie wejść na prowincję, to moim zdaniem tylko poprzez samorządy, tylko poprzez właśnie tych burmistrzów, radnych, prezydentów mniejszych miast, że innej drogi dla Platformy nie ma, ponieważ sam Donald Tusk i jego partia nie ma specjalnie wielkiej wiarygodności, ale gdyby połączyła ten kurs chadecko-ludowy z kursem samorządowym oraz znalazła odpowiednią twarz do tego, jakiegoś polityka albo pani polityk, no to wtedy może by to zagrało.
No to się swoją drogą trochę dzieje, w sensie tutaj prezydent Karnowski, który ma dobre relacje z Tuskiem, zbiera samorządowców, którzy są niezadowoleni z Polskiego Ładu i stara się właśnie przyciągnąć też takich mniejszych, żeby to nie był ruch właśnie po raz kolejny metropolii, tylko też chce zaangażować burmistrzów i wójtów, żeby poszli wspólnym frontem i razem sprzeciwili się rządowi, który chce odebrać samorządom miliardy z PIT-u.
Czy uważacie, że to przemówienie w Płońsku, choć nie było tam o tym słowa, ale oznacza koniec Koalicji Obywatelskiej i powrót bardzo mocny do tego szyldu Platformy? I czy to oznacza, że Zieloni, Inicjatywa Polska, Nowoczesna i te wszystkie inne partie oraz osoby, które się skleiły z Platformą przed i po wyborach w 19, teraz już w Platformie nie będą miały miejsca?
No to jest taki trend, który już obserwuję od jakiegoś czasu i koalicjanci Platformy mocno na to narzekają. To znaczy, że od powrotu Donalda Tuska dużo mniej mówi się o Koalicji Obywatelskiej, bo nie on budował Koalicję Obywatelską, on z koalicją ma tak naprawdę niewiele wspólnego. On wrócił i mówi wyłącznie o Platformie jako takiej, spychając tych koalicjantów na margines. Myślę, że to sobie będzie tak trwało aż do wyborów. Myślę, że będzie tutaj próba wciągnięcia do Platformy posłów czy działaczy z Inicjatywy Polskiej i z Nowoczesnej. Zieloni są tutaj bezpieczni, ponieważ oni mają swoją własną agendę. Zresztą tutaj istnieje to napięcie, czy oni nie będą próbowali się dogadywać z Hołownią. Ale tak, na pewno jest to też próba pokazania znowu silnej Platformy Obywatelskiej jako takiej, a nie tylko koalicji, która była bardzo mocno zdominowana tak wizerunkowo przez tych koalicjantów. W sensie twarzami klubu sejmowego KO była właśnie Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka, osoby, które nie są w samej Platformie.
No Tusk być może tak marzy, musi czasem kogoś zmarginalizować, no i teraz padło na partnerów z Koalicji Obywatelskiej. Ale to też jest ruch dość racjonalny, no bo Platforma pozwoliła sobie odebrać przestrzeń medialną koalicjantom, którzy reprezentują trochę inny światopogląd, agendę i przekaz. Więc tutaj Tusk chyba nie miał innego wyjścia i to też jest ruch, który ma budować jego popularność i jego pozycję w Platformie, bo te doły platformerskie właśnie tego od swojego lidera oczekiwały, że to oni będą twarzami, że to oni będą chodzić do mediów, oni będą błyszczeli, a nie jakaś tam Lubnauer czy Nowacka.
No dobrze, to teraz was chciałem zapytać, ten zwrot i ta zmiana, jak się przełoży na innych aktorów po tej stronie opozycyjnej? Jest PSL, który no z jednej strony jest silnie okopany na wsi, ale z drugiej strony jednak, jeżeli miałby szukać jakichkolwiek nowych wyborców, a zdaje się, że żeby wejść do Sejmu, nowych wyborców znaleźć musi, to tutaj jednak ten zwrot, ten ruch i ta narracja, którą przyjął Tusk, odbiera tlen i potencjalnych wyborców PSL-owi. Z drugiej strony jest Szymon Hołownia, który też trochę nie wiadomo, gdzie on w tym momencie, jak on się pozycjonuje na tej scenie. Z jednej strony niby jest bardziej progresywny, z drugiej strony jednak jest w nim też jakaś taka nutka tego konserwatyzmu, więc to jest pytanie, jak to się przełoży na Hołownię. A z trzeciej strony jest Lewica, dla której teoretycznie wydawałoby się, tutaj otwiera się jakieś pole i no iluś z tych wyborców, ale też polityków dotychczas współpracujących z koalicją, teoretycznie mogłoby zacząć w tą stronę lewicową odpływać, no szczególnie jeżeli cała ta scena nam się przechyla w tą stronę taką centroprawicową. Co sądzicie?
To może zacznę od PSL-u. Ja rozmawiałam z iloma działaczami i szczerze mówiąc to, co mówili, takie było dosyć rozczulające, bo to słyszałam właściwie od kilku osób, którzy mówili, że oni już mają tak małe poparcie, że już w sumie nie mają co stracić na rzecz Platformy, że tu już mają ten elektorat taki dosyć twardo PSL-owski, wiejski, który raczej nie pójdzie do Tuska. Natomiast długofalowo widzą to jako pewnego rodzaju szansę, ponieważ oni, tak mówią, ich wspólnym razem z Platformą przeciwnikiem jest Szymon Hołownia i jednej i drugiej partii zależy na tym, żeby notowania Polski 2050 spadły do poziomu kilku procent i wtedy dla ludowców Hołownia byłby idealnym partnerem do stworzenia koalicji. Wtedy nie byliby młodszym, mniejszym koalicjantem dla kogoś, tylko w miarę równoprawnym. Więc oni zresztą też szykują teraz jakąś ofensywę na wsi, żeby tych niezadowolonych rolników, ale nie tylko rolników, mieszkańców wsi, niezadowolonych z rządu PiS-u jakoś przejąć. I przynajmniej z tego, co mówią, nie są przerażeni tym zwrotem Tuska na prawo. Jeśli chodzi o Hołownię, no wydaje mi się, że to musi być niebezpieczne dla tej partii, no bo Tusk idzie właśnie w stronę centroprawicową, gdzie umiejscowiona jest Polska 2050. Pytanie, czy Tusk odebrał już Hołowni wszystkich wyborców, których się dało? Czy tutaj są jeszcze możliwe jakieś transfery? Z tego co wiem, Hołownia chce się skupić teraz na różnych grupach elektoratu i nie definiować się też tak konkretnie na prawicy czy lewicy, tylko z jednej strony on będzie walczył o ten właśnie elektorat podobny do Platformy, małomiasteczkowy, gdzie uważa, że jest znacznie bardziej wiarygodny od Platformy. Zresztą sprawdziłam teraz w sondażu CBOS, Platforma i Hołownia mają bardzo podobne, właściwie takie samo poparcie w tego rodzaju miejscowości, więc tutaj będzie to napięcie, kto zyska sobie ten elektorat, ale z drugiej strony Polska 2050 chce wykorzystać ten zwrot na prawo i obchodzić Platformę z lewej strony, czyli skupić się na młodych, na tematach związanych z klimatem, o czym Platforma właściwie ostatnio w ogóle nie mówiła, więc ona tutaj będzie tak kluczyć, pytanie czy skutecznie, ale rozumiem, że ma swój plan.
Problem Szymona Hołowni teraz wydaje mi się polega na tym, że on przegrał już rywalizację z Platformą opozycji, głównej siły opozycyjnej i teraz jest partią taką 12-14-15%. Natomiast on chyba jeszcze nie przyjął tego do wiadomości i próbuje być wciąż partią dla wszystkich, partią z agendą dla szerokiego grona wyborców. Rozmawiałem z pewnym politykiem akurat Platformy, więc niespecjalnie bezstronnym, który mówił, że Hołownia wciąż wierzy, że może stworzyć partię 30% i stara się właśnie budować swój program dla wszystkich. Natomiast wydaje mi się, że teraz Szymon Hołownia musi przekierować się w stronę akceptacji faktu, że będzie już zawsze niszowym graczem na scenie politycznej i że musi być, krótko mówiąc, bardzo dobry w jakiejś dziedzinie, a nie średnio dobry w kilku różnych dziedzinach. I myślę, że Szymon Hołownia tę lekcję powinien odrobić i pogodzić się z faktami. A czy to zrobi, to nie wiem.
Myślę, że o Hołowni trzeba będzie porozmawiać jeszcze w jakimś kolejnym, następnym podcaście. Natomiast jeszcze chciałem się zapytać o tą lewicę. Jak widzicie szansę lewicy na odbudowanie się i czy to nie jest tak, że tutaj otwiera się jakaś przestrzeń właśnie dla lewicy?
No na pewno się otwiera przestrzeń. Jeżeli Platforma robi zwrot w prawo, to znaczy, że siłą rzeczy daje lewicy jakąś przestrzeń. Pytanie, czy w tym momencie lewica jest w stanie to wykorzystać oraz czy będzie w stanie wykorzystać to długofalowo. To znaczy tutaj chyba jest pośród licznych kryzysów, które targają tym ugrupowaniem czy ugrupowaniami, jest słabość przywództwa i tym większym problemem jest ta obecność w Platformie Rafała Trzaskowskiego, który chwilowo jest jakoś tam trochę przesuwany, nie jest tak bardzo na pierwszym planie, jak był wcześniej, ale wciąż jest atutem i wciąż ma siłę przyciągania dla wyborców lewicy i nawet jeżeli lewica zdoła się tutaj odbudować, to wciąż istnieje zagrożenie, że Trzaskowski jako lewe skrzydło Platformy prędzej niż jako osobny byt przyciągnie tych wyborców.
Ale słuchajcie, to co się stanie z tymi sierotami po Koalicji Obywatelskiej? Czy uważacie, że takie osoby właśnie jak, nie wiem, Barbara Nowacka czy Franek Sterczewski odnajdą się w jakiejś innej partii? To jest tak, że oni jeszcze mają jakąś przyszłość w polityce, czy oni się muszą zakopać i siedzieć cicho w Platformie, przyłączyć się do Platformy, czy po prostu jest tak, że mimo tego, że ten typ polityka za przeproszeniem dobrze się klika, to nie jest polityk, który przyprowadza wiele głosów?
Ja sądzę, że oni zostaną na listach Platformy. Nie wiem, czy wszyscy dostaną miejsca, pewnie nie. Część z nich zresztą bardzo się przysłużyła Platformie. Dariusz Joński jest według mnie jedną z najjaśniejszych postaci opozycji takiej poselskiej w tej kadencji. Stworzył taki duet polityczny z Michałem Szczerbą z Platformy Obywatelskiej. I no, wspólnie występowali w każdej możliwej sprawie z refleksem i tak dalej, więc myślę, że dla takich posłów zawsze będzie miejsce w Platformie, jeśli oni tylko będą chcieli te miejsca mieć. Natomiast no, problem na przykład Zielonych jest taki, że gdyby oni poszli samodzielnie do wyborów, to by przepadli. To samo można powiedzieć o Nowoczesnej i w zasadzie każdej z tych mniejszych partii związanych z Platformą. Że dla nich po prostu nie ma miejsca, a słabnący Hołownia też nie będzie specjalnie chętny do łączenia się z innymi słabymi.
Moim zdaniem oni wiążą swoją przyszłość, no przede wszystkim Nowacka, ale też działacze Nowoczesnej już z Rafałem Trzaskowskim. To znaczy nie sądzę, żeby Trzaskowski wychodził z Platformy i budował coś nowego, ale gdyby miał to robić, no to by byli jego oczywiście współpracownicy, ale raczej sądzę, podobnie jak Wojtek, jak rozumiem, że oni zostaną na pokładzie i myślę, że będą po prostu tworzyć lewe skrzydło partii.
Mam wrażenie, że to, co się wydarzyło w Płońsku, to jest pokazanie w sposób dosyć zdecydowany, dosyć jasnego kursu w wyznaczonym kierunku. I teraz, jeżeli tak jest, to ta platforma, którą znaliśmy, czyli ta platforma względnie pluralistyczna, która stara się i potrafi grać skrzydłami, już nie ma racji bytu. To znaczy teraz te skrzydła zostały złożone i Tusk mówi, jedziemy wszyscy jak najszybciej w jednym wyznaczonym kierunku. I to jest pytanie, czy w związku z tym jest miejsce dla tych skrzydeł i czy to jest tak, że taka Nowacka, Sterczewski i tak dalej muszą się teraz schować i być bardzo cicho, żeby nie zostać wyrzuconymi, czy jednak oni gdzieś muszą się przenieść, przyłączyć, odłączyć, pomyśleć teraz, nie wiem, o pójściu w politykę samorządową, czy jakoś inaczej siebie wymyślić, albo w ogóle zrezygnować z tej polityki, bo wydawałoby się jednak, że dla nich w tym momencie w Platformie miejsca nie ma, chyba że, tak jak powiedziałem, będą siedzieli bardzo cicho i będą pod miotło.
Ja bym wrócił tutaj do Platformy sprzed lat i Donald Tusk, gdy miał partię 30-paroprocentową, czy nawet 40-procentową, to on tolerował polityków, którzy tworzyli te skrzydła. Oni byli nawet całkiem widoczni w mediach na przykład, tak długo jak nie zagrażali w żaden sposób jego przywództwu. I ja sądzę, że tutaj główny problem Donalda Tuska z lewym skrzydłem Platformy jest Rafał Trzaskowski. I gdyby Rafał Trzaskowski zdecydował się na konkurowanie z Donaldem Tuskiem w wyborach, co zapowiadał tuż przed powrotem Donalda Tuska, a potem się z tych planów wycofał, no to byłby problem. Ale tak długo jak na przykład Rafał Trzaskowski pozostaje prezydentem Warszawy i chce kandydować, a podobno chce kandydować na kolejną kadencję, tutaj też zmienił plany, tak długo tutaj to lewe skrzydło Platformy i koalicji będzie jakoś wciąż potrzebne, zwłaszcza jeśli Platforma przekroczy te 30% i wtedy Tusk będzie w stanie grać już oboma skrzydłami.
Moim zdaniem Tusk uznał, że dryfująca w ciągu ostatnich kilku lat Platforma w lewo nie rokuje, żeby stać się silną partią 30% i wyznaczył jej nowy kurs. Ale jednocześnie, jeżeli uda się Platformie osadzić na tej pozycji centrokonserwatywnej, będzie wzmocniona, będzie silna, to wtedy będzie mogła sobie pozwolić na budowanie skrzydeł. Więc tak jak mówiłam wcześniej, myślę, że to jest długofalowy kurs, ale to nie jest tak, że ci politycy nie mają kompletnie przyszłości w tej partii, tylko jeżeli Platforma się wzmocni i osadzi na tych pozycjach, do których Tusk chciałby, żeby dotarła, to wtedy będzie można skrzydło lewicowe zbudować.
No więc ja się z wami nie zgadzam, bo moim zdaniem to, co się zmieniło, to świat się zmienił, internet się zmienił i układ medialny w Polsce się zmienił. I coś, co było naturalne ileś lat temu, to znaczy granie skrzydłami w sytuacji, w której Platforma miała kontrolę nad mediami, mówiąc wprost, i co było totalnie akceptowalne i normalne, w momencie, w którym Tusk próbuje wrócić po władzę i wymaga żelaznej dyscypliny od swojej partii, to granie tymi skrzydłami będzie bardzo trudne. Szczególnie, że te skrzydła też mają swoje zdanie i nie są podporządkowane. W sensie, że to nie jest do końca tak, że jest pilot, który gra skrzydłami, tylko te skrzydła też mają swoje zdanie. I taki Franek Sterczewski wydaje mi się jednak, że jest na tym etapie, w tym momencie niekontrolowalny i że taka Barbara Nowacka, jeżeli zostanie zapytana, to albo może milczeć i się schować, zakopać, jak powiedziałem, ale jak zacznie mówić i zacznie mówić to, co myśli, to będzie bardzo dużym problemem dla Donalda Tuska, wyznaczonego kursu i tych działaczy, o których wy mówiliście, czy dla tych miast burmistrzowskich, czy dla tego nowego elektoratu, który ma zostać przyciągnięty. Więc tu ja mam trochę inny ogląd sytuacji i trochę inne zdanie od was. Znaczy, wydaje mi się, że ciężko będzie grać skrzydłami w tym momencie, na tym etapie drogi politycznej Platformy ku nadchodzącym wyborom. Na sekundkę się wróci do tej lewicy i o lewicy też porozmawiamy w przyszłym podcaście. Nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy, ale no rozumiem, że powiedzieliśmy sobie, że z jednej strony lewica ma jakąś perspektywę, teoretycznie ma jakąś szansę, jeżeli byłaby w stanie coś z tym zrobić, wyjść do przodu, stworzyć jakąś ofertę, przestać się między sobą kłócić i zacząć mówić do wyborców, którzy mogą jednak odpłynąć od Donalda Tuska, który całuje chleb, idzie w takim bardziej konserwatywnym kierunku. Ale zastanawiam się też nad tymi wyborcami. Znaczy, wy mówicie, krótko mówiąc, że są nowi wyborcy do zdobycia na szeroko pojętej prowincji, ale też mówicie, że waszym zdaniem Platforma nie straci tych wyborców wielkomiejskich, tych ludzi, którzy i tak zagłosują, bo dla nich najważniejszym motywem wyborczym i tym tematem, który spowoduje, że postawią koniec końców ten krzyżyk na tej karcie wyborczej, to będzie odsunięcie PiSu od władzy. Ale czy tak jest na pewno?
No tutaj delikatne rozróżnienie. Nie powiedziałem, że ja myślę, że Platforma nie straci wyborców wielkomiejskich, tylko powiedziałem, że Tusk zrobił sobie zakład z rzeczywistością, że tak się stanie i że ci wyborcy w wielkich miastach są już jego. Zaczynamy. Ja bym się skłaniał ku tezie, że tak rzeczywiście jest i że Platforma w tych wielkich miastach nie będzie teraz traciła przez swój konserwatywny kurs i że te emocje antypisowskie w elektoracie zwyciężą i że Platforma będzie też dostawała bonus w postaci tych wyborców, którzy głosują zwykle z rozpędu na największą siłę opozycyjną, tę, która ma największe szanse na pokonanie PiSu. I w tym momencie ci wyborcy, którzy głosują taktycznie, też będą raczej sprzyjali Platformie.
Elektorat lewicowy Platforma raczej będzie w stanie odbudować. Ale też chciałam dodać, że to jest bardziej plan Tuska niż to, że ja uważam, że na pewno tak się będzie działo. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że tych wyborców na lewicy jest mniej niż na prawicy. Natomiast elektorat się liberalizuje, zwłaszcza światopoglądowo. Ja teraz patrzyłam na taki ostatni, niedawny sondaż CBOS, który badał poglądy elektoratów i za aborcją bez ograniczeń w 2015 roku było 28% Polaków, a teraz jest 41% Polaków. Za związkami partnerskimi jednopłciowymi było 26%, teraz jest 36% Polaków. To znaczy ten elektorat rośnie i pytanie, czy przypadkiem w momencie, kiedy Platforma skręca w prawo, a lewica jest w kryzysie, to czy nie pojawia się miejsce na scenie politycznej dla jakiejś nowej formacji liberalno-lewicowej, takiej Wiosny Plus z liberalnym światopoglądem lewicowym?
No ale no to chyba już nie ma czasu. Znaczy nie wiem, no to jest pytanie. Ale mnie się wydaje, że do tych wyborów już raczej nic nowego nie powstanie. I też zgaduję, że jeżeli Tusk by widział niebezpieczeństwo, że powstanie mu po tej stronie
Coś silnego,
to by jednak zabezpieczył to skrzydło. W sensie wydaje mi się właśnie, że może tak jest, że to jest jakaś tam przyszłość, a z drugiej strony jednak mam poczucie, że my od, nie wiem, no 10-15 lat zakładamy, że coś takiego mogłoby powstać, ale to się nigdy nie udało.
Mimo, że były próby. Janusz Palikot najpierw, później trochę Ryszard Petru, ostatnio Robert Biedroń i z jakiegoś powodu to nie wyszło. Nawet Szymon Hołownia, który sięga czasem po język lewicowy, ostatnimi czasy przestał odnosić jakieś większe sukcesy.
Na ile wy uważacie, że ten Donald Tusk, który zaplanował tą płońską konwencję i to płońskie wystąpienie, myśli o perspektywie całej opozycji i o tym, w jaki sposób tą opozycją zarządzać, a na ile to jest tak, że on po prostu stara się siłą rzeczy, będąc przywódcą, będąc liderem Platformy Obywatelskiej, maksymalizować poparcie dla Platformy Obywatelskiej i trochę nie interesuje się i nie myśli o tym, żeby tu komuś otworzyć, tu stworzyć przestrzeń, tutaj zamknąć. W sensie, na ile to jest tak, że on po prostu zdecydował, że to jest ruch, który jemu maksymalizuje poparcie, a na ile to jest ruch, który ma na nowo umeblować tą scenę polityczną, tak żeby łatwiej było opozycji wygrać te wybory.
No moim zdaniem, jeżeli opozycji nie uda się przyjąć władzy po PiSie w następnej kadencji, to Tusk poniesie wielką porażkę. Więc jeżeli nie będzie myślał o scenie politycznej jako takiej, jako całości i o tym, w jakiej konfiguracji jest możliwe w ogóle przejęcie władzy od PiSu, to będzie jego błąd i jego osobista porażka. W tym momencie trochę wygląda, jakby walczył wyłącznie o Platformę, ale on wrócił do polskiej polityki zaledwie 2 miesiące temu i pierwsze, co musi zrobić, to uporządkować partię i ją odbudować. I rozumiem, że dla niego jest oczywiste, że Platforma musi być tym liderem w sondażach.
No tylko pytanie, czy po drodze nie zostawia spalonej ziemi?
No ja mam tutaj zupełnie inaczej. Sądzę, że Donald Tusk jest trochę jak niektórzy tenisiści, którzy pytani na przykład o drabinkę przed turniejem wielkoszlemowym mówią, że oni nie wiedzą, z kim będą grali w ćwierćfinale, w półfinale, w finale, tylko skupiają się na najbliższym przeciwniku.
To samo mówił Witold Heinen przed półfinałem ostatnich mistrzostw europejskich w siatkówce.
Siatkówkę śledzę mniej intensywnie niż rozgrywki tenisowe, ale być może tak. No i sądzę, że Donald Tusk prezentuje takie myślenie krok po kroku i że on teraz kompletnie nie myśli o tym, w jakiej konfiguracji będzie opozycja tuż przed wyborami. Sądzę, że on rozważa bardzo różne scenariusze. O tym, jak politycy myślą o przyszłości, to może kiedyś sobie też porozmawiamy. Ja, żeby uniknąć tego wyświechtanego sformułowania, że trudno jest prognozować, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość, wróciłem do Borgesa i do ogrodu o rozwidlających się ścieżkach. I sądzę, że to jest właśnie metafora myślenia Tuska, że on teraz coś robi, co może mieć konsekwencje w tę stronę, w tamtą stronę, ale że to nie jest jego plan, że on teraz załatwi Szymona Hołownię, otworzy przestrzeń lewicy, a tutaj coś zrobi z PSL-em. Tylko myślę, że on chce teraz umocnić jeszcze bardziej przywództwo w Platformie, co pokazują też zmiany w statucie, o których nie rozmawialiśmy, a które są dość ciekawe. Zawładnąć przekazem partii, ujednolicić go, wprowadzić jasną hierarchię, ukrócić działania polityków, którzy swoimi indywidualnymi działaniami szkodzą Platformie, przynajmniej w rozumieniu Tuska, i że to jest najważniejszy sens tego przemówienia Płońskiego. Nawet jeśli to wszystko, o czym rozmawialiśmy, ma jakieś zaczepienie w rzeczywistości, to myślę, że nie jest to główny cel tej konwencji i tego zwrotu ludowo-chadeckiego.
No dobrze, no to ostatnie pytanie. Czy waszym zdaniem ta sobota to był sukces Tuska i czy w związku z tym nadchodzą lepsze czasy dla Platformy i czy są zdarzenia, wydarzenia, które mogą ten lepszy czas zaburzyć?
Sobota była poprzedzona piątkiem i imprezą urodzinową Roberta Mazurka, 50. urodzinami. Czasem jest tak, że 50. może zaszkodzić i ewidentnie ta 50. zaszkodziła trochę politykom Platformy, zwłaszcza tym, którzy na tej imprezie się pojawili. Gdy zaczynaliśmy to nagranie, pojawiła się depesza PAP-u, że Borys Budka i Tomasz Siemoniak oddali się do dyspozycji władz partii i są gotowi ustąpić z zajmowanych stanowisk w partii i w klubie, a mowa tutaj jest o 2 wiceprzewodniczących Platformy oraz o szefie klubu parlamentarnego. A chodziło o to w skrócie, że znany dziennikarz RMF-u Robert Mazurek zaprosił ponad 200 osób na swoje 50. urodziny i byli tam politycy wszystkich partii, chyba Konfederacji tam nie widziałem, bo ja tam akurat...
Mazurek twierdził, że byli przedstawiciele wszystkich klubów, że nie będzie wymieniał, nie będzie zdradzał listy gości, ale ja słyszałem, jak mówił dzisiaj, że byli przedstawiciele wszystkich klubów.
Konfederacji w każdym razie tam rzeczywiście nie widziałem, co nie znaczy, że nie było. Było sympatycznie, dla niektórych być może zrobiło się nawet trochę za sympatycznie. I teraz tak, ja mam tak, że nie jest winą Roberta Mazurka, że zorganizował takie urodziny. One były takie, jaki jest Robert Mazurek, czyli z rozmachem. I politycy, którzy tam poszli, musieli się liczyć z możliwością zdjęć, nagrań nawet. Jeśli ktoś robi imprezę na ponad 200 osób z udziałem licznych dziennikarzy z bardzo różnych zresztą redakcji, polityków rozmaitych opcji, to musi się liczyć z tym, że to gdzieś wycieknie, wypłynie i że politycy powinni się pilnować. I moja opowieść o tych urodzinach byłaby taka, że tam nie doszło do jakiejś wielkiej fraternizacji PiSu z Platformą. Ja obserwowałem posłów Platformy, którzy tam byli i oni naprawdę siedzieli głównie biedni w swoim nielicznym gronie, stworzyli taką mikrobańkę na tej imprezie liberalno-centrową.
I przygotowywali się do konwencji w Płońsku.
I przygotowywali się, jak mówił Borys Budka w rozmowie z Faktem, do konwencji w Płońsku. Natomiast pewnie później, już w miarę jak impreza trwała, wmieszali się na chwilę w tłum gości i stamtąd pochodzą te zdjęcia na przykład Sławomira Neumanna z byłym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i chyba też tam był Janusz Cieszyński na tym zdjęciu. I To fajnie się rymuje, niesympatycznie pewnie dla tych posłów Platformy, z tym, co mówił Tusk dzień później w Płońsku, bo mówił o polityce odpowiedzialności, że każdy polityk Platformy powinien ponosić odpowiedzialność i być świadomym odpowiedzialności za swoje czyny. A publikacja takich zdjęć w wielu normalnych krajach zapewne nikomu by nie zaszkodziła. Natomiast jeśli Platforma od kilku lat powtarza tezę o totalnej opozycji i o tym, że PiS niszczy demokrację, a na dodatek jeszcze atakuje personalnie byłego ministra zdrowia za aferę respiratorową, to bratanie się z nim i bawienie się z nim na imprezie jest po prostu strzałem samobójczym. Ja mógłbym się tylko cieszyć z tego, że politycy umieją ze sobą rozmawiać, ale w tym kontekście akurat wyglądało to nie najlepiej.
Więc może ja tutaj podsumuję naszą rozmowę i ja sobie myślę trochę o tym przemówieniu w Płońsku Tuska jako o takim momencie, w którym Donald Tusk przygotowuje formację, której przewodzi do wyścigu i stara się doprowadzić do tego, żeby ten organizm, jakim jest ta partia, złapał formę i żeby ta forma przyszła na ten najważniejszy wyścig. W związku z tym trzeba zrezygnować z przeszkadzaczy, pięćdziesiątek, trzeba skupić się na celu, trzeba skupić się na przygotowaniach, treningu, skupić się na celu. I teraz jest pytanie, czy to się uda? Kiedy ten wyścig nadejdzie? Na ile te przygotowania będą udane? A na ile też ta drużyna, której Tusk przewodzi, jest w stanie jednak się podporządkować? Bo wydaje mi się, że to jest tak naprawdę największe pytanie, bo tutaj kierunek został wyznaczony. Pytanie, na ile zostanie on utrzymany i na ile jednak po drodze te przygotowania nie zostaną zakłócone. I to będziemy obserwować, a w najbliższym czasie myślę, że musimy porozmawiać i o przyszłości Szymona Hołowni, o którą tutaj zahaczyliśmy, z którą nie dojechaliśmy, ale też o Lewicy, która mam wrażenie ma jakąś szansę na odbudowę, ale na razie nic nie zapowiadałoby, jakoby mogło się jej udać z tej szansy skorzystać. Dziękuję bardzo Wojtku, dziękuję Joanno.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.